Mateusze też tak, tylko przeczytajmy modlitwę, którą prosili uczniowie, aby nauczył ich Jezus Chrystus. Jak mają się modlić? Mówią, Jan nauczył swoich uczniów, jak mają się modlić, a Ty, Panie, naucz nas, jak mamy się modlić. Jezus mówi takie słowa, patrzcie, będę czytał z tego przekładu. Ojcze nasz w niebiosach, niech zostanie uświęcone imię Twe, niech przyjdzie królestwo Twe, niech się stanie wola Twa, jak w niebie i na ziemi. Chleb nasz powszedni daj nam dzisiaj i odpuść nam długi nasze, jak i my uwolniliśmy dłużników naszych, i nie wprowadź nas w doświadczenie, ale wyciągnij nas ze złego. Taką modlitwę nauczył Jezus Chrystus swoich uczniów. Ojcze nasz w niebiosach. Niech zostanie uświęcone imię Twe. Wspaniała prośba zwrócona do Ojca naszego. Niech zostanie uświęcone imię Twe. Niech przyjdzie królestwo Twe. Niech się stanie wola Twa. Prośba dziecka do swojego Ojca. Jak w niebie i na ziemi. Niebo oczyszczone i aby się tak stało też na ziemi. Chleb nasz powszedni daj nam dzisiaj i tutaj też i odpuść nam długi nasze, jak i my uwolniliśmy dłużników naszych. Uwolnić dłużnika to znaczy uwolnić go i więcej już mu nie wspominać. O, pamiętasz? Byłeś mi tyle i tyle dłużny. To jest uwolnienie całkowite. Bóg nas całkowicie uwolni. Tak i my uwalniajmy tych, którzy uczynili nam coś złego. Chwała Bogu za to, że jako Jego dzieci możemy modlić się do Niego, wysławiać Go, dzięki Mu składać i mówić Ojcze nasz w niebiosach. Bóg mieszka w świętym miejscu swoim, gdzie żaden człowiek jeszcze nigdy nie był. Bóg uczynił wszystko, co możemy widzieć, uczynił nas, uczynił rzeczy niewidzialne i widzialne. Wszystko przez Niego zostało stworzone, abyśmy po części już tutaj będąc na ziemi mogli podziwiać naszego Boga Wszechmogącego, który tak wielkie rzeczy czyni, a my tylko jak cząstkę z tego możemy zobaczyć. Cząstkę tylko możemy zobaczyć. Z tego, co On uczynił swojej wielkiej mocy i chwale. A Bóg uczynił też to po to, abyśmy mogli widzieć Jego potęgę, abyśmy mogli nabierać ufności jako dzieci Jego, Boga Ojca Wszechmogącego, jak On jest potężny i wspaniały. Jak możemy z tym Bogiem pokonywać wszystkie przeciwności, jakie się pojawią na naszej drodze. Z tym, który uczynił tak wielkie dzieła. Dał nam po to, aby nasza wiara wzrastała. Aby nasza ufność wzrastała. Aby nasza radość wzrastała. Aby nasze rozkoszowanie się Jego potęgą wzrastało. Jego chwałą. Psalmiści pisali o tym, jak to Bóg idzie pośród mocy swojej, jak ziemia się trzęsie, morza się rozstępują, jak to wszystko przed naszym Bogiem musi upaść na kolana i oddać Mu chwałę. W innym miejscu jest w psalmie napisane, że gwiazdy przekazują, oddają chwałę Bogu, ziemia, nie są to słowa, lecz płynie ta pieśń chwały do Boga naszego, który stworzył to wszystko. I my też możemy podziwiać to, ale nie tylko, żeby podziwiać, ale po to, żeby nabierać ufności. Kiedy widzimy na przykład, powiedzmy, przyrównajmy do człowieka, który podnosi, powiedzmy, 250 kg. Taki ciężar podnosi, który My byśmy nie mogli podnieść sami, tak gdyby tam to założono na sztangę, nie bylibyśmy prawdopodobnie nawet w stanie tego oderwać od ziemi. Ale kiedy widzimy, jak on to podnosi, to kiedy ktoś mówi, o, czy jest ktoś, kto podniesie ciężar 200-kilogramowy, możemy spokojnie powiedzieć, jest taki, znamy tego, który podniesie ten ciężar, bo widzieliśmy go, jak podniósł 250 kilo. I możemy być pewni ufności, że te 200 to on sobie spokojnie podniesie. Jeżeli ktoś mówi, czy Bóg może uczynić to i to, jeżeli widzimy to, co On uczynił w swojej potędze, możemy spokojnie powiedzieć, nasz Bóg może uczynić wszystko. I możemy być pewni, że On to może uczynić. Codziennie Bóg daje deszcz, daje słońce, które świeci, daje śnieg, spuszcza to na tą ziemię i widzimy, że to Bóg tym wszystkim. Psalmista rozkoszuje się, Panie, śnieg na tą ziemię spada, bo Ty go dajesz. Ty posłałeś chmurę, a ona zsyła deszcz. Panie, to Ty tym wszystkim kierujesz. Możemy być wdzięczni, widząc, jak Bóg tym wszystkim kieruje dzisiaj. Kiedy mówimy Ojcze nasz, to mówimy, że ten Bóg, który stworzył to wszystko, jest naszym Ojcem, do którego możemy przychodzić w prośbie i dziękczynieniu. Uwielbiani. Chciałbym, abyśmy prześledzili pewne teksty z Biblii, które mówią o Bogu naszym, Stworzycielu, i które jakby pozwolą nam zobaczyć coś, co może jeszcze nie widzieliśmy, czy nie widzieliśmy. Coś, co nasz rozum umiejscawia to w ten sposób. Bóg mieszka w niebie, my mieszkamy na ziemi, Bóg jest tam, my jesteśmy tu. I teraz Bóg stamtąd posyła swoich aniołów, oni nas prowadzą, Bóg posłał swego ducha stamtąd, który nas prowadzi. I takie wyobrażenie bardzo często jest w człowieku. Jeżeli byś się go spytał, gdzie mieszka Bóg, to on powie, Bóg mieszka w niebie. Tam jest Jego mieszkanie. I w pewnym momencie może pojawić się w naszym fałszywym myśleniu, że niebo jest w stanie zmieścić Boga. Że można mieszkać tylko w czymś, co jest większe ode mnie. Że jest coś większe od naszego Boga. Że ziemia jest poza Bogiem, że wszechświat jest poza Bogiem, że te niebiosa, które widzimy, są poza Bogiem. Bo Bóg mieszka, powiedzmy, poza tym wszystkim. I z tamtego miejsca, z którego mieszka, Bóg tym wszystkim kieruje. Takie wyobrażenie pojawia się w człowieku. Lecz nie tak wygląda co do Boga. Żebyśmy mogli zrozumieć i to pojęcie, to możemy zrozumieć, że Bóg mieszka w świętym przybytku. W świętym miejscu mieszka Bóg. Żebyśmy mogli zrozumieć, że ten, który będzie chciał przebywać z Bogiem, musi też być święty. Musi być czysty. Musi mieszkać w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. A wtedy mieszka i w Bogu. Przeczytajmy z 5 Mojżeszowej, 10 rozdział i 14 wiersz. 5 Mojżeszowa, 10 rozdział i 14 wiersz. Tutaj, co jest napisane? Oto do Pana Twego Boga należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na nich się znajduje. I tutaj mąż Boży zapisuje w natchnieniu Ducha Świętego, że do Pana należą niebiosa, które widzimy, i niebiosa niebios, o których wiemy, że zamieszkiwane są przez aniołów, że zamieszkiwane są i przed tych starców, którzy upadają przed Bogiem. Niebiosa niebios należą do Boga. Wszystko to należy do Boga. Bóg stworzył to. Czytając w innym miejscu, w Nehemiasza, 9 rozdział i 6 wiersz, będziemy mogli zobaczyć znowuż i te niebiosa niebios i będziemy mogli coraz bardziej nabierać zrozumienia. 9 rozdział i 6 wiersz księgi Nehemiasza mówi nam tak: Ty jedynie jesteś Panem, Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co na niej, morza i wszystko, co jest w nich. Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje Ci pokłon. Widzimy, jak wygląda to, kiedy człowiek natchniony przez Ducha Świętego zaczyna wysławiać Boga, otrzymuje czyste zrozumienie, że Bóg stworzył to wszystko. Czy moglibyśmy powiedzieć, że Bóg mieszka w tym, co stworzył? Moglibyśmy powiedzieć i tak, i nie. Mieszka w nas, w swoich stworzeniach. Ale czy my jako Boże stworzenia jesteśmy w stanie ogarnąć Boga? Nie. Bóg ogarnia nas całym sobą. Idąc dalej przez Biblię i obserwując Boże stworzenie, możemy oglądać jak w zwierciadle, co uczynił Bóg. W pierwszej królewskiej, w 8 rozdziale i 27 wierszu, kiedy jest modlitwa pierwszej królewskiej, w 8 rozdziale i 27 wierszu. W 27 wierszu czytamy tak: Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć. A cóż, dopiero ten dom, który zbudowałem, mówi Salomon, kiedy modli się do Boga. Mówi, oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć. Abyśmy coraz bardziej mogli rozumieć, gdzie jest nasz Bóg. Bóg, który stworzył wszystko. Niebiosa, niebiosa niebios, ziemię i wszystko, co je napełnia. I te niebiosa niebios i ziemię stworzył nasz Bóg. Czy mogą one ogarnąć Boga? Czy wszelkie stworzenie, które stworzył Bóg, może ogarnąć Boga? Czy ono może być większe od tego Boga? Czy nasz Bóg może stawać się mniejszy, im więcej stwarza? Rozum bardzo często lubi umiejscawiać coś. Aha, stwórca, a więc to jest ktoś. Stworzył coś, stworzył to i to jest trochę mniejsze od samego stwórcy. Lecz nie tak się ma sprawa z Bogiem naszym. On, który uczynił wszystko, to wszystko nie jest w stanie ogarnąć Boga. Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć. Nie mogą się stać jakby czymś, w czym Ty się zmieścisz i zamieszkasz. Idźmy dalej przez Biblię. 2 Kronik, 2 rozdział i 5 wiersz. Chwała Bogu, że tutaj Salomon mówi takie słowa: Lecz któż zdoła wznieść mu świątynię? Wszak niebiosa i niebiosa niebios go nie ogarnął, a kimże ja jestem, żeby mu móc wznieść świątynię, chyba po to, aby składać przed nim ofiary z kadzidła. I czasami jakiemuś człowiekowi się może zdawać, że jest w stanie zmieścić gdzieś Boga, gdzieś go zamknąć, zatrzymać. Stawia się czasami jakieś świątynie i mówi się, że tam jest Bóg. Salomon, który miał od Boga wielką mądrość, wiedział, że to, co zbuduje na tej ziemi, nie jest w stanie ogarnąć Boga. I gdyż to, co On stworzył, nie jest w stanie Go ogarnąć. Widzimy, jak wielkie jest Boże stworzenie, Wszechświat, którego nawet do końca nie możemy zobaczyć. I niebiosa, niebiosa niebios. To wszystko nie jest w stanie, aby Bóg mógł znaleźć się w tym i zostać przez to ogarnięty. Możemy zobaczyć, jak wielki i potężny jest nasz Bóg, jak niezmierzony jest nasz Bóg. Wszystko, co On uczynił, dopiero pewien mąż Boży, natchniony Duchem Świętym, o czym też będziemy czytać, napisał to w tej księdze. Jeszcze przeczytajmy to samo z drugiej Kronik, 6:18. Kiedy jest ten sam moment z poświęceniem świątyni i jest modlitwa Salomona. I Salomon w tej mądrości, którą otrzymał od Boga, w tej modlitwie mówi tak: lecz czy naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć, a cóż dopiero ten przybytek, który zbudowałem? Salomon widzi małość tego przybytku i widzi wielkość Bożego stworzenia. Lecz Bóg, który zadecydował o tym, że ma powstać świątynia na ziemi, powiedział, że On zamieszka w tej świątyni i że oni będą mogli przychodzić i składać Mu tam cześć, dziękczynienie, będą mogli Mu składać swoje ofiary, będą mogli uczyć się przebywać w domu swojego Boga. I ta świątynia została stworzona na podobieństwo tej niebiańskiej świątyni. Lecz czy ta niebiańska świątynia jest w stanie ogarnąć Boga? Też nie. Bóg mieszka tam w swojej chwale, tak jak i przyszedł zamieszkać w tej świątyni, którą uczynił Salomon. Uczynił ją wedle słów Boga. Bóg przyszedł zamieszkać tam w swojej chwale. A kiedy chwała napełniła świątynię, nie mógł nikt tam ustać. Kapłani nie mogli ustać, ponieważ Boża chwała napełniła tą świątynię. Jak Boża chwała napełnia nasze serca, tak ten cielesny człowiek też nie może ustać. Musi upaść przed Bogiem. Musi skłonić swoje kolana i musi zrozumieć, że nie jest w stanie własnym rozumem ogarnąć Boga. Nie jest w stanie umiejscowić sobie, że Bóg przebywa tam, a tu Go już nie ma. I czasami jest tak, co słyszałem też na własne uszy, że pewien człowiek powiedział, że Boga nie ma na ziemi, bo On jest tylko w niebie. On jest tylko tam, ponieważ tak jest tu napisane, że Bóg mieszka w niebie. A więc nie ma Go na ziemi. I to jest tak, kiedy człowiek próbuje rozumem podejść do Boga, lecz nie według tego, jak prowadzi Duch Święty. Kiedy Duch Święty prowadzi, to człowiek ma zrozumienie i poznanie, że wszystko, co stworzył Bóg, nie jest w stanie Go ogarnąć, bo On jest ponad tym wszystkim. I kiedy teraz otwórzmy Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, kiedy apostoł Paweł mówi, głosząc prawdę Bożą, i kiedy wyraża właśnie to od 24 wiersza, 17 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy wyraża tą wspaniałą prawdę, abyśmy mogli to zrozumieć. Mówi tak: Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. I teraz apostoł Paweł objawia tą tajemnicę, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się. Jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasem niewiedzy, lecz teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. I teraz apostoł Paweł mówi tą prawdę, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się. Wszystko to zostało stworzone w Bogu jest i bez Boga nie ma możliwości istnieć to. Teraz widzimy, jak wszystko jest zależne od Boga. Całkowicie wszystko. I moglibyśmy teraz też wziąć te słowa. Jezus mówi, nie bądź letni, albowiem kiedy będziesz letni, wypluję cię z ust moich. Wyrzucę cię poza siebie, tam gdzie nie ma już życia. Jedynie w Bogu jest życie nasze. Jedynie w Nim jest zbawienie nasze. Jedynie w Nim jest pokarm na stosowny czas. Jedynie w Nim, mając to poznanie, możemy być Mu wdzięczni za to, że dane nam jest spożywać z tego, czym On nas darzy. Że możemy, przebywając w Nim, korzystać z tego i czuć wdzięczność za wszystko, co otrzymujemy. Oto niebiosa niebios nie są w stanie ogarnąć Boga. Oto kiedy czytamy 5 rozdział Księgi Objawienia, 4 nawet rozdział Księgi Objawienia, i kiedy apostoł Jan w tym zachwyceniu znajduje się w niebie, mówi tak. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: stąd tutaj, a pokażę ci, co ma się stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie. Oto tron stał w niebie, a na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni. Jest to 7 duchów Bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku wokoło tronu 4 postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. I tak apostoł Jan opisuje tego, który go widzi zasiadającego na tronie. I teraz, mając zrozumienie i poznanie, że niebiosa niebios nie są w stanie ogarnąć tego Boga, widzimy, że i Bóg tam, w niebiosach niebios, przedstawia się niebianom, inaczej mówiąc aniołom, w ten sposób. I oni, kiedy oddają Mu chwałę i cześć, upadając przed Nim, widzą Go w taki sposób, jaki ten Bóg chce im się pokazać. Kiedyś zastanawiałem się, jak aniołowie, którzy stawali przed obliczem Bożym, jak oni mogli się zbuntować przed Bogiem, jak oni mogli odwrócić się od Niego i pójść za diabłem, szatanem, który oszukał ich i powiódł ich za sobą. I wtedy zaczęło do mnie docierać pewna taka prawda, że oni też nigdy nie widzieli Boga. Oni nigdy nie widzieli Boga. I tak jak I my stajemy przed Bożym obliczem, nie widząc Go, lecz wiedząc, że On jest. Taki Bóg Wszechmogący przejawiał się tym aniołom tak, jak chciał. I w pewnym momencie szatan zwiódł ich i odwrócił ich od Boga. W ich serca także wniósł zwątpienie i niewiarę. I zostali wyrzuceni oni z nieba, tak jak i wyrzuceni z raju zostali Adam i Ewa. Dopiero kiedy objawił się Bóg, ukazał się, można powiedzieć, Bóg. Bóg ukazał się, tak rozumiem, naprawdę dopiero w Jezusie Chrystusie. To na obliczu Jezusa Chrystusa mogliśmy zobaczyć oblicze Boga. To w Jezusie Chrystusie dopiero my tu na ziemi mogliśmy zobaczyć Boga Wszechmogącego. I kiedy Jezus zasiadł po prawicy siedzącego na tronie, wszyscy upadli i mogli zobaczyć w Jezusie Ojca, oddając Mu chwałę, cześć i uwielbienie. Można powiedzieć, że Bóg stał się widzialny w swoim Synu. Dopiero w ten sposób. I kiedy czytamy z Księgi Tymoteusza słowa, które padły w pierwszej Tymoteusza, rozdział pierwszy i wiersz 17 mówi tak: a Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. I szósty rozdział, a wiersz 16: jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Temu niech będzie chwała i cześć, który mieszka w światłości niedostępnej. Człowiek jest tak stworzony, że gdyby miał stanąć normalnie przed obliczem Bożym, nie mógłby tego przeżyć. Dlatego, kiedy czytamy w Biblii, że Bóg się komuś objawiał, że rozmawiał z krzaku gorącego z Mojżeszem, że był tu czy tam, dowiadujemy się, że Bóg był przez anioła i przez anioła rozmawiał z człowiekiem. Widzimy, że Bóg z nami rozmawia przez aniołów, których posyła, tak samo jak rozmawiał z Danielem, jak rozmawiał z Marią, rozmawiał przez aniołów. Posyłał swojego anioła. Widzimy, że Bóg rozmawia z człowiekiem przez swojego anioła, którego posyła. Lecz kiedyś nadejdzie taki moment, w którym będziemy mogli stanąć przed obliczem Bożym i nie umrzemy. Kiedy naprawdę będziemy mogli zobaczyć Boga, Jego chwałę. Dla człowieka z krwi i kości jest to niezrozumiałe. Jak to się będzie mogło stać, żebyśmy mogli zobaczyć Boga, którego niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co On stworzył, nie jest w stanie ogarnąć. Będziemy jak Chrystus. Jedynie Chrystus wie, kim jest Bóg i Duch Boży. Będziemy, będąc jak Chrystus, będziemy wiedzieć, kim jest Bóg. Będziemy Jego oblicze oglądać, ponieważ będziemy już nieśmiertelni. Nieśmiertelność mając w Jezusie Chrystusie. I będziemy oglądać Boga. Będziemy mogli podziwiać Tego, który stworzył to wszystko i żyć. Cieszyć się i rozkoszować. I teraz Bóg jakby daje przedsmak tego rozkoszowania się, kiedy możemy się już do Niego zwracać. Ojcze nasz w niebiosach. Ojcze nasz, którego teraz nie widzimy, lecz dałeś nam obietnicę, że ujrzymy Twoje oblicze i żyć będziemy. Ojcze, który dałeś nam nadzieję, abyśmy mogli być z Tobą już teraz w Jezusie Chrystusie, po Twojej prawicy. Ojcze, który wyznaczyłeś dzień, który nadchodzi, jest coraz bliżej. Dzień jedyny, który jest swego rodzaju na tej ziemi. Niepowtarzalny. Dzień, w którym poślesz swojego Syna Jezusa Chrystusa i wtedy wszyscy, którzy oczekują Jego przyjścia, wyjdą Mu naprzeciw i tak zawsze będziemy już z naszym Panem i z Ojcem naszym, Bogiem Wszechmogącym. Teraz chodzimy w wierze, lecz będziemy Go widzieć twarzą w twarz. Teraz jest to często w zagadce, lecz kiedy będziemy z Bogiem, nie będzie już żadnych zagadek. Wszystko będzie otwarte. Każdy, który zaufał Bogu i podąża ku Niemu w modlitwie, w wołaniu, w uchwyceniu się, nie zawiedzie się. Gdyż ten Bóg, który stworzył to wszystko, pozwala się nam nazywać swoim Ojcem. Pozwala nam mówić do siebie Ojcze nasz przez Jezusa Chrystusa. Staliśmy się dziećmi tego Boga, który stworzył to wszystko. Alleluja. Dziedzicami tego wszystkiego, co On przygotował dla nas. Jest to dane nam od tego, który stworzył rzeczy widzialne i niewidzialne. Który stworzył niebiosa, niebiosa, niebios, ziemię i wszystko, co jej napełniał. Ten napełnia. Ten Bóg zdecydował, że w Jezusie Chrystusie połączone zostanie i to, co jest w niebie, i to, co jest na ziemi, w Nim. W Jezusie Chrystusie. I to objawienie apostoł Paweł okazuje w liście do Efezjan. Objawienie, które otrzymał nie od człowieka, lecz bezpośrednio od Boga. Otrzymał je od Boga, aby mógł mówić to, co jest pewne, czego możemy uchwycić się, czego możemy być w pełni pewni, na czym się nigdy nie zawiedziemy. Że to jest zamiarem Boga i że ten Bóg, który uczynił wszystko, spełni swój zamiar. I że chcąc, nie chcąc, ludzkość cała przybliża się do tego dnia. I chcąc, nie chcąc, bez względu na to, ilu ludzi byłoby przeciwnych przyjściu tego dnia, ten dzień nadejdzie. Ilu ludziom by się wydawało, że mogą sobie żyć bez Boga, bez Jezusa Chrystusa i że to życie nie jest takie złe i żeby im tylko nikt w tym nie przeszkadzał, to ten dzień nadejdzie. Dzień przyjścia Pana Jezusa Chrystusa ku radości i uwielbieniu świętych Jego, ku szczęściu i rozradowaniu tych, którzy oczekiwali z całą ufnością na ten dzień, którym ten dzień przyświecał w codziennej pielgrzymce i który ten dzień dawał radość w chwilach trudnych, że ten Bóg powiedział, że będziemy z Nim i że On pośle swojego Syna i że nadejdzie ten wspaniały dzień i że kiedy się modlimy Ojcze nasz, który jesteś w niebie, czy Ojcze nas w niebiesie, przyjdź Królestwo Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. To jest pragnieniem naszym jako dzieci Boga Wszechmogącego, aby się to stało. Jak te dusze z objawienia wołają, kiedyż Panie nadejdzie dzień Twojej odpłaty? Kiedyś to się stanie? Bóg mówi, zaczekajcie jeszcze chwilę, aż się dopełni liczba współsług. I wtedy to się stanie. Nasz Bóg jest Bogiem prawdziwym. I nasz Bóg, cokolwiek powiedział, ma moc dotrzymać. Jeżeli Bóg powiedział, oto ja Cię wziąłem z tej ziemi i ja Cię doprowadzę do bycia ze mną w całej pełni, już bez tego ciała przeszkadzającego, lecz w ciele przyobleczonym będziesz, jakie ma Jezus Chrystus, uwielbionym w dziele. To ten Bóg do tego momentu doprowadzi każdego, który zaufał Mu. I już możemy się tym cieszyć i rozradowywać. Żeby już dzisiaj dokonywać tych wielkich rzeczy, musimy uwierzyć w tego Boga. Nie ma innego Boga, jest tylko jeden Bóg, który stworzył wszystko. Jeszcze raz powiem. Niebiosa, niebiosa, niebios, ziemię i wszystko, co je napełnia. W takiego Boga kazał nam wierzyć Jezus Chrystus. W Boga zwycięskiego, w Boga mocarnego, wszechmogącego Stwórcę, przed którym nie ostoi się nic, co jest mu przeciwne. przed którym wszystko będzie musiało pierzchnąć, co nie chce postępować według Jego woli. Takiego Boga mamy. I ten Bóg Wszechmogący powiedział nam, że dziećmi Jego jesteśmy. Że On dał nam pasterza, który jest wspaniałym pasterzem, który się otroszczy o każdą swoją owcę, który dał nam Jezusa Chrystusa na pasterza, Syna swego, abyśmy jako Jego owce, owce Jego pastwiska, mogli radośnie, szczęśliwie pielgrzymować. Radośni i szczęśliwi. Uchwyceni tego. W pełni objawienia tej Bożej prawdy, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy w Bogu Wszechmogącym. Kto jest w Jezusie Chrystusie, jest w Bogu. Jest jako żywy już tu na ziemi. Bądź uwielbiony, Panie, za to. Możemy być tego pewni. Chciałbym jeszcze odczytać taki jeden urywek z Księgi Objawienia, 14 rozdziału, 14 wiersza i dalej. Chciałem przeczytać o tym dniu, tym wspaniałym dniu. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapościł ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi, i ziemia została zżęta. To jest ten dzień, o którym mówił Jezus Chrystus, że nikt nie zna godziny, jak tylko Ojciec. I Ojciec w tym momencie posyła anioła swego do Syna swojego i mówi: oto nastał czas, idź i żnij. I chciałbym jeszcze słowo, które ma być odczytane też dzisiaj na zgromadzeniu. Jest to 10 rozdział z Księgi Zachariasza. Proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej. Pan stwarza chmury burzowe i zsyła deszcz. On daje ludziom chleb, zieleń na polu. Lecz terafy mówią słowa mylne, a wróżbici mają kłamliwe widzenia. Sny, które tłumaczą, są żłudne, puste ich słowa pociechy. Dlatego ludzie włóczą się jak trzoda, błąkają się, gdyż nie mają pasterza. Przeciwko pasterzom zwraca się mój gniew. Kozły ukażę, gdyż Pan Zastępów ujmie się za swoją trzodą, za domem Judy, i uczyni z nich wspaniałego rumaka bojowego. Z niego wywodzi się kamień węgielny, z niego palik namiotu, z niego łuk bojowy, z niego pospołu wszyscy mocarze, i będą wszyscy jak bohaterzy, którzy w bitwie depczą wroga jak błoto uliczne, walcząc tak z wstydem okrywają jeźdźców, gdyż Pan jest z nimi. I wzmocnił dom Judy i wybawił dom Józefa, sprowadzał ich z powrotem, gdyż lituję się nad nimi i będą takimi, jak gdybym ich nie odrzucił, ponieważ ja jestem Panem, ich Bogiem, i wysłucham. Efraim stanie się podobny do bohatera, a ich serce radować się będzie jakby od wina. Ich synowie zobaczą to i będą się radować. Ich serce będzie się weselić w Panu. Zaświstam na nich i zgromadzę ich, gdyż ich odkupią. I będą tak liczni jak niegdyś. Chociaż ich rozproszyłem pośród ludów, jednak będą pamiętali o mnie. W dalekich krajach odchowają swoje dzieci i wrócą. Sprowadzę ich z powrotem z ziemi egipskiej i sprowadzę ich z Asyrii. Sprowadzę ich do ziemi Gilead i do Libanu, lecz nie starczy dla nich miejsca. Gdy będą przechodzili przez niebezpieczne morze, on w morzu rozbije fale i wyschną wszystkich głębi Nilu. Upokorzona też będzie pycha Asyrii, a perło władce Egiptu zniknie. I wzmocnią Panu i będą postępowali w Jego imieniu, mówi Pan. Amen. Módlmy się. Do tego Boga. Oddajmy Mu chwałę, cześć, uwielbienie, gdyż godzin jest On tego, byśmy Go czcili za wszystko, czym On nas obdarzył. Jeżeli brak nam czegoś, nie wstydźmy się Go prosić, bo On zna, żeśmy słabym stworzeniem. Ale On dał nam ducha mocy, odwagi, miłości, ducha zbawienia, ducha synostwa, abyśmy wołali do Niego Abba Ojcze i abyśmy mogli Go wysławiać jako naszego Ojca, czcić i prosić. I abyśmy pragnęli służyć Mu z całą radością i otwartością w mocy Jego imienia, w mocy Jego Ducha Świętego, jako szczęśliwy lud Jego ręki, jako lud rozradowany w swoim Bogu, jako lud ochoczy i zdecydowany uczynić wielkie rzeczy w imieniu tego Boga, jako lud nie pozwalający się zatrzymać w Jego dziele. Diabeł występuje, żeby zatrzymać, lecz my mamy być zdecydowani. Kiedy mam strach, to przyjdź do Boga i wołaj do Niego, żeby usunął strach z Twojego serca. Jeżeli masz jakieś zawahania wiary, to przychodź do Ojca i wołaj, usuń to, Ojcze, z mego serca. Ja nie chcę chodzić z tym przed obliczem Twoim. Jeżeli masz jakiekolwiek słowa, w których czujesz się jakby odłączany od Boga, odsuwany od Boga, to przyjdź i proś, Boże, zabierz to z mego serca. Ja chcę jako Twoje dziecko wysławiać Cię i dzięki Tobie składać. Chcę się rozkoszować całą Twoją prawdą. Nie chcę, by w moim sercu mieszkało jedno i drugie, że mieszkało pragnienie i zwątpienie. Usuń to, co jest nie od Ciebie. Usuń wszelkie złe myśli. Usuń wszelkie złe dążenia. Usuń wszystko, co diabeł zasiewał i w czym próbuje zaciemnić to, co jest czyste, święte i dobre. Mamy wołać do Ojca w niebiesie. Mamy wołać do Niego i nie mamy na przykład wołać do Niego, kiedy czujemy się niedobrze i źle i mówić, że jest całkiem inaczej, bo On zna nasze wnętrze, zna nasze serce. On wie, kiedy jest źle. Dlatego On chce, abyśmy przyszli i prosili, zabierz to, Panie. On tylko jakby czeka na to. Już przygotowane jest wszystko. To, co jest potrzebne, by to usunąć z naszego serca. Często jest to usuwane przez różne doświadczenia, które przychodzą i których Bóg nas jakby kształci do tego, abyśmy mogli być uwolnieni od tego. Abyśmy nabrali takiego wigoru wojownika, który służy w armii Pana, który jest zdecydowany wyjść naprzeciw wroga swojego Pana i zwyciężać w tym zwycięstwie, które zostało nam dane przez krew Jego i przez świadectwo o Jezusie Chrystusie. I nabierajmy właśnie takiej otuchy w Bogu. Bądźmy ludem, który naprawdę szuka Bożego oblicza w każdej sprawie, a nie zawiedziemy się. Nie zawiedziemy się. Bóg czyni wielkie rzeczy przez swój lud. I ten wszechpotężny Bóg wcale nie potrzebuje dobrze uzbrojonej armii. Jemu wystarczy parę osób, nawet poranionych, pokaleczonych, aby zwyciężyć. Aby chwała, która należy się naszemu Bogu, została mu oddana. Bo tylko taki kaleka, jak zdobędzie miasto, to może powiedzieć, wspaniały jest Bóg, jak wspaniałe jest Jego dzieło. A ten, który będzie taki mocno uzbrojony, który uważa siebie, że on to wszystko potrafi sam, a ewentualnie jeszcze przy okazji wezwie imienia Pana, to często się zawiedzie, poniesie porażkę, zginie w swojej pysze. Ale ten, który zaufał swojemu Bogu, nie zawiedzi się. Ten, który uchwycił się swojego Boga w niebiesie, nie straci ufności swojej, gdyż sam Bóg, który dał nam tak wspaniałego pasterza, dba o nas, abyśmy wzrastali z chwały w chwałę, z wiary w wiarę. To On jak ogrodnik chodzi wokół nas i ma staranie o każdą gałązkę, którą jesteśmy my, szczepieni Jezusa Chrystusa. I On się troszczy o to, żeby ta gałązka nie miała żadnych dziczków, żadnych innych takich, których pasożytów, którzy by żyli z niej, ale chce, żebyśmy rozrastali się w piękny sposób. Dlatego, tak jak żeśmy czytali, ścigajmy miłość i współzawodniczmy w uzyskiwaniu darów duchowych od Boga naszego. Biegnijmy i starajmy się jak najbardziej służyć w ciele Jezusa Chrystusa, a będziemy coraz więcej otrzymywać. Bo jeżeli ktoś chce służby, to dobrej pracy o dobrą pracę zabiega. Jeżeli ktoś chce panować, to ku złemu zmierza. Ale ten, który chce służyć, to ku dobremu idzie. Bo Jezus przyszedł nam usłużyć. I tak i my mamy między sobą usługiwać. Chwalmy naszego Pana. Oddajmy Mu chwałę.
Jeszcze jest wokół mnie, odpłacają złem za złem wokół mnie. Wciąż nienawiść szerzy się wokół mnie. Boga, On przecież już dawno wzywa was. Jak długo możecie żyć bez swego Pana? On za was swe życie senne da. Proszę Cię, Panie mój, zmieniaj co dzień życie me, Panie mój, bo na zawsze chcę być Twój, Panie mój. Boga, On przecież już dawno wzywa was. Jak długo możecie żyć bez swego Pana? On za was swe życie cenne da. Wokół mnie. Wielu ciągle jest na dnie wokół mnie. Potrzebują łaski Twej wokół mnie. Ludzie, dlaczego szukacie Boga? On przecież już dawno wzywa was. Jak długo możecie żyć bez swego Pana? On za was swe życie cenne da. Przecież już dawno wzywa was. wszystkim nieś tę pieśń, że Bóg bardzo kocha Ciebie, że Bóg pragnie zbawić Cię. On tak ludzi umiłował, że swojego Syna dał, aby każdy, kto weń wierzy, przebaczenie grzechów miał. Kiedyś żyłem też bez Boga, miałem tysiąc różnych prawd. Sprawiedliwość, co mnie wiodła, bagno grzechów, pustkę kłamstw. Pan mnie wołał, ja milczałem, odwracałem swoją twarz. On mi mówił, że mnie kocha, lecz ja miłowałem świat. Jezus, to dziś moja pieśń. Jezus zmienił życie me, bo w nim na nowo narodził. Twoje serce wejść, On chce być z Tobą na każdy dzień, abyśmy mogli spotkać się w niebie. Jakże wielu młodych ludzi wciąż pragnie znaleźć drogę złą, tam gdzie miłość, wolność, pokój, nie jak te słowa brzmią. W końcu toną w kłamstwach świata, lecz Jezus powiedział nam: jam jest droga, prawda, życie, ja to wszystko daję wam. Jezus, to dziś moja pieśń. Jezus zmienił życie me, śmiercią karze, lecz w Chrystusie łaskę dał, aby każdy, kto weń wierzy, przebaczenie grzechów miał. Jezus, to dziś moja pieśń, Pan Jezus zmienił życie me, bo w nim na nowo narodził. Pragnie w Twoje serce wejść, On chce być z Tobą na każdy dzień, abyśmy mogli spotkać się w niebie, abyśmy mogli spotkać się w niebie, abyśmy czas, dziękuję mu za za to, że Syna swego dał, by zbawić nas. Teraz niech słaby powie, że jest mocny, biedny zaś, że jest bogaty, z powodu tego, co uczynił dla nas Pan. Teraz niech słaby powie, że jest mocny, biedny zaś, że jest bogaty, z powodu tego, co uczynił dla nas Pan. Dziękuj mu całym sercem swym, dziękuj mu w zły i dobry czas, dziękuj mu za to, że Syna swego dał, by zbawić nas. Dziękuj mu całym sercem swym, dziękuj mu w zły i dobry czas, za to, że Syna swego dał, by zbawić nas. Teraz niech słaby powie, że jest mocny, biedny zaś, że jest bogaty, z powodu tego, co uczynił dla nas Pan. Teraz niech słaby powie, jest mocny, biedny zaś, że jest bogaty, z powodu tego, co uczynił dla nas Pan. Dziękuj mu. Poznać drogi Twoje, Panie, a naucz mnie Twoich ścieżek, prowadź mnie według swej prawdy, jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję. Prowadź mnie według swej prawdy, prowadź mnie, prowadź mnie, prowadź mnie. Prześladowania czy niebezpieczeństwa, głód, nagość czy miecz, od miłości Twej. Któż by nas odłączył od miłości Twej? Któż by nas odłączył od miłości Twej? zapchnie, czy ucisk prześladowania, czy niebezpieczeństwo, płód na kość, czy miecz od miłości Twej. Jestem tego pewien, że życie mi śmierć, teraźniejszość, przyszłość, ani moce złe, ani wysokość, głębokość, potęgi niebieskie, ni żadne stworzenie nie odłączy nas od miłości Twej. Nic nas nie odłączy od miłości Twej. Nic nas nie odłączy od miłości Twej.